Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie Państwa i zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj o bezpieczeństwie w Polsce, stan tego bezpieczeństwa. Naszym gościem jest Pan Bogdan Święczkowski. Witam serdecznie.
Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Szczęść Boże.
Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wywiadowczego, wewnętrznego, tak, wewnętrznego i prokurator w stanie spoczynku. Panie prokuratorze, jak się mają sprawy? Pan się starał nim o tym bezpieczeństwie, tak w osobistej sprawie pana i kolegi, wy jako prokuratorzy, no, zostaliście pozbawieni tej możliwości zasiadania w ławie poselskiej.
Tak. No cóż, sprawa jest w Strasburgu, czekamy na wyznaczenie rozprawy, natomiast zapewne Trybunał czeka na odpowiedź polskich władz. Na pewno będzie to trwało bardzo długo, dlatego że władze polskie będą musiały przyznać się do błędu, bo już do błędu się przyznały, proponując zmianę ustawy o prokuraturze w tym zakresie. Minister Gowin zaproponował taką zmianę, z której wynika, że moglibyśmy być posłami. W związku z powyższym władza polska będzie przeciągać moim zdaniem to jak najdłużej po to, żeby no, nie potwierdzić naszych słusznych praw do ław poselskich. Myślę, że będą starać się robić to tak długo, aż skończy się kadencja parlamentu. Przecież nam nie zależy na odszkodowaniach czy na racji, tylko zależy nam na tym, żebyśmy mogli pełnić mandat poselski wybrany przecież głosami tysięcy Polaków. No niestety mamy taką władzę, a nie inną. Takie sądownictwo, a nie inne. Później słyszymy o umorzonych śledztwach dotyczących korupcji wśród sędziów Sądu Najwyższego. To się tak przez przypadek złożyło, że ta sama izba orzekała, której sędziowie byli podejrzewani.
Panie prokuratorze, ja tak pozwoliłem sobie zajrzeć i tak jak każdy może wpisać w jakąś wyszukiwarkę stan bezpieczeństwa państwa i bardzo często pojawiają się raporty. Raport za 2011 rok, bo za ten rok to w przyszłym pojawi się. To prawie 400 stron. Chciałem zapytać, co się składa na to, że państwo jest bardziej lub mniej bezpieczne, tak? Bo my myślimy zawsze o policjant, który jest najbliżej. Straż miejska, przeciwko zniesieniu której w niektórych miastach występują. Czy służby celne, chociaż już dzisiaj może mniej, bo kwestia i granic, ale i jakie służby, kto pracuje na to, żeby Polak mógł czuć się bezpiecznie w swoim kraju?
No, raczej kto powinien pracować. W każdym państwie powinien obowiązywać tak zwany system bezpieczeństwa państwa, w skład którego wchodzi szereg organów państwa, które wzajemnie powinny współdziałać, wzajemnie powinny koordynować swoje działania w celu osiągnięcia założonych przez władzę publiczną, przez rząd celów. Zgodnie z konstytucją prezes Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polaków. Niestety w Polsce nie ma spójnego i jednolitego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, publicznego. Przede wszystkim
Nie wypracowaliśmy sobie jeszcze takiego prawa?
System musi być spójny, system musi być transparentny, jasny i przezroczysty, czyli bezpieczny także wewnętrznie. Niestety tego systemu nie mamy. Poprzez decyzję Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej wyłączające prokuraturę z organów systemu bezpieczeństwa państwa. Z prokuratury stworzono jakiś nie wiadomo jaki twór prawny. Organ, który w zasadzie jest niezależny, jak niektórzy mówią, ale jednocześnie, który nie ma odpowiednich możliwości prawnych, odpowiednich unormowań prawnych, aby skutecznie nadzorować zwalczanie przestępczości pospolitej oraz prowadzić śledztwa przeciwko przestępczości zorganizowanej czy finansowo-gospodarczej. Ten system jest także niekompatybilny z ustawami o służbach specjalnych. Kompetencje służb specjalnych zachodzą na siebie. Różnego rodzaju błędy znajdują się w ustawach, jeżeli chodzi o kwestie inwigilacji obywateli, jeżeli chodzi o kwestie operacji specjalnych, co później prowadzi do różnego rodzaju patologii lub dziwnych zdarzeń, jak bodajże sprawa domniemanego zamachowcy samobójcy Bruna K. Oprócz tego oczywiście są instytucje tworzone, które w systemie mają istnieć, ale podejmują całkowicie inne działania. W systemie bezpieczeństwa państwa, każdego demokratycznego państwa, straże miejskie, czy straże gminne, czy jakie tam nazwiemy, pełnią bardzo ważną rolę. Bo one na tym najniższym szczeblu dbają o bezpieczeństwo obywateli na ulicach, oprócz oczywiście policji. No niestety w Polsce straże miejskie wyrodziły się, że tak powiem, z tej konwencji, która obowiązuje w schemacie, obowiązuje na świecie i stały się w zasadzie strażami przeganiającymi targowisk lub też zakładającymi blokady na koła samochodów, czyli takimi parkingowymi się zostali strażnicy miejscy, podczas gdy oni po prostu wspólnie z policją powinni dbać o bezpieczeństwo państwa. Był taki czas w Warszawie, kiedy prezydentem Warszawy był świętej pamięci Lech Kaczyński, kiedy strażnicy miejscy wspólnie z policjantami patrolowali całą Warszawę i było widać policję, było widać straż miejską i przestępczość gwałtownie zresztą w tamtym czasie spadła dzięki między innymi takim działom prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego czy Zbigniewa Ziobry. Także systemu spójnego bezpieczeństwa nie mamy. Są oczywiście organa państwa, są służby specjalne, jest policja, jest Centralne Biuro Śledcze, jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, są służby wojskowe, służby celne, Straż Graniczna, służby skarbowe. Natomiast to nie jest spójny system bezpieczeństwa państwa. Myśmy nad tym pracowali, świętej pamięci minister Władysław Stasiak bardzo mocno padł do tego, żeby ten spójny system bezpieczeństwa państwa działał. Później Biuro Bezpieczeństwa Narodowego za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego tworzyło taki system. No niestety władza Platformy Obywatelskiej zaniechała tworzenia tego systemu, co mnie zresztą nie dziwi, szanowni państwa, też nie powinno dziwić, dlatego że w interesie tej władzy, jak patrzymy na sprawę hazardową, aferę stoczniową, ostatnie sprawy związane z Amber Gold, im mniej skuteczny system bezpieczeństwa państwa, czym lepiej można robić różnego rodzaju interesy.
Ale w tym wszystkim jest jakaś hierarchia, jakaś piramida, tak? Jest ktoś, kto nad tym też czuwa, nie wiem.
Powinien czuwać.
Też pan premier Donald Tusk proponował, tak, czy proponuje reformę, rząd proponuje reformę służb, które za to bezpieczeństwo w Polsce, w kraju odpowiadają.
No cóż, Donald Tusk i obecny rząd jest bardzo dobry w słowach, w PR-ze, w wizerunkowym przekazie pewnych swoich celów. Natomiast nic nie robi w tym zakresie i przecież Donald Tusk nie rządzi od roku czasu. Rządzi od 2008 roku. Już w 2008 roku, co zresztą cytował wielokrotnie profesor Zybertowicz, Donald Tusk stwierdzał, że służby specjalne opanowane są przez patologię. I od 2008 roku do 2012 roku nie zrobiono w tej sprawie nic. Donald Tusk jako premier powinien nadzorować i koordynować służby specjalne. Pozbawił się tej możliwości prawnej, oddając swoje kompetencje obecnie ministrowi administracji spraw wewnętrznych, ministrowi Cichockiemu. I w zasadzie Donald Tusk nie sprawuje konstytucyjnego nadzoru nad służbami specjalnymi. Natomiast minister Cichocki, choćby nawet chciał, nie jestem przekonany, że chce, ale choćby nawet chciał, to nie będzie skutecznie nadzorował wszystkich służb specjalnych, a oprócz tego policji, straży granicznej, celników, jeszcze innych strażaków, jeszcze różnych innych formacji mundurowych. Po prostu nie ma takich możliwości. Już psychologowie, socjologowie dawno stwierdzili, że skutecznie najwyżej można zarządzać 7 grupami. Powyżej 7 nikt, żadna osoba, żaden podmiot nie będzie skutecznie zarządzał taką grupą.
Ale pewnie są wzorce, tak? Żeby jakieś schematy wypracowane poza granicami. Nasi, czy policjanci, służby specjalne też gdzieś z kimś współpracują. Tak jak wojsko ćwiczy na poligonach, prawda? Uczymy się, jak strzec, ucząc się od najlepszych. Są te wzorce, wszystko jest jakoś pewnie i mierzalne w tym, jak my sobie radzimy z przestępczością pospolitą, zorganizowaną, czy z jakimikolwiek patologiami i kiedy jesteśmy sprawni. Jak to wygląda?
Oczywiście są schematy, ale są różnego rodzaju schematy. Im bardziej państwo jest demokratyczne, im bardziej państwo jest silne gospodarczo, bardziej silne organami państwa, tym ten schemat jest bardziej przejrzysty, klarowny i zachodzący na siebie. Im państwo jest dotknięte plagą korupcji, im bardziej dotknięte jest plagą niejasnych interesów, rozkładania majątku, chociażby w teorii było państwem demokratycznym, tym bardziej ten system będzie kulał. Teraz nie ma jasnych, klarownych kryteriów określenia bezpieczeństwa w państwie. Bo oczywiście są różnego rodzaju statystyki. Ta władza lubi się chwalić różnego rodzaju statystykami. Teraz statystykami można bardzo łatwo manipulować. Statystyki bardzo łatwo w różny sposób interpretować. Najlepszy przykład mamy z ostatnimi propozycjami, kiedy to rząd Platformy Obywatelskiej proponuje, żeby podnieść kwotę, od której będzie przestępstwo do 1000 zł, z 250 zł oraz proponuje, żeby jazda po pijanemu przestała być przestępstwem. No wtedy gwałtownie w Polsce około 25-30% spadnie przestępczość. I jeżeli te zmiany zostaną wprowadzone, w 2014 roku Platforma Obywatelska ogłosi, że za jej rządów o 20% spadła przestępczość w Polsce, bo te czyny staną się wykroczeniami. I oczywiście banialuki opowiadają politycy Platformy Obywatelskiej, czy różnego rodzaju byli ministrowie sprawiedliwości, obecni adwokaci, że to, że staną się te czyny wykroczeniami, to spowoduje, że będzie się szybciej toczyło postępowanie. To jest nieprawda, bo każdy, kto doświadczył polskich sądów i polskich sędziów, ale w szczególności obciążenie polskich sędziów, wie, że to niczego nie zmienia. To tylko będzie prowadziło do jeszcze większej fali patologii i większej możliwości korumpowania funkcjonariuszy policji. Bo jeszcze dzisiaj dowiedzieliśmy się, to jest taka newsowa informacja, że MSW wyraziło zgodę na znaczne podwyższenie mandatów w Polsce. Więc jeżeli to jeszcze zostanie wprowadzone, więc dowolność funkcjonariuszy policji na tym szczeblu najniższym, prowadzącym te najprostsze postępowania, będzie bardzo duża. I oczywiście wierzę w to, że jest wielu bardzo uczciwych funkcjonariuszy, z którymi zresztą współpracowałem i bardzo się cieszę, że w polskiej policji jest bardzo wielu uczciwych ludzi, ale są też czarne owce i co rusz się będziemy dowiadywać o tej działalności korupcyjnej czy też działalności przestępczej innego rodzaju.
Pan wspomniał o tych chociażby aferach, tak? Bo możemy wprost powiedzieć, że jest taka afera, taka i nazywać je. Ale w zasadzie to się wszystko rozpływa, bo nawet powoływane są komisje i tak dla przeciętnego widza, słuchacza, no niewiele się zmienia. My tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądają postępowania prokuratorskie, tak? Co trafia na wokandę, kto zostaje skazywany i czy ten majątek, to bo najczęściej chodzi to o majątek, o konkretne dobro, czy ono jest strzeżone, czy to się pomniejsza, czy powiększa? Jak to pan by ocenił? Bo możemy tak powiedzieć, tak? Są afery, no i w zasadzie tylko to nam zostaje.
Jasne. Były tylko 2 lata w ostatnim dwudziestoparoleciu III Rzeczypospolitej, kiedy starano się przyspieszyć postępowania karne, sądowe, prokuratorskie i zająć się szczególną przestępczością, tą najgroźniejszą finansowo-gospodarczą zorganizowaną. To były lata, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Niestety od tego czasu, od 2008 roku następuje zjazd w dół. Dokonuje się takich zmian przepisów, to w zasadzie w każdej ustawie, która utrudnia zwalczanie przestępczości. Przecież ostatni pomysł ministra sprawiedliwości po to, żeby wprowadzić tak zwaną kontradyktoryjność do polskiego procesu karnego, będzie oznaczał znaczne pogorszenie jakości orzekania w tychże sprawach. Przecież pamiętajmy, że rok temu czy półtora roku temu minister Kwiatkowski zlikwidował w Polsce sądy rodzinne. Albo podjął taką próbę. Sądy gospodarcze, wydziały cywilne w niektórych sądach. Przecież to powoduje, że obywatel nie ma prawa do sądu, co jest prawem konstytucyjnym. I to, że te afery się starzają, są coraz większe, to jest tylko taki jasny dowód, co władza czyni dla obywateli. No Donald Tusk ma taką, a nie inną mentalność, czy też ma taki, a nie inny program władzy, jego ministrowie, jego polityczni poplecznicy, aby można było w dużo większy sposób, w cudzysłowie, korzystać z wolności gospodarczej. Bo oczywiście wolność gospodarcza jak najbardziej tak, ale wszędzie, w każdym dużym państwie europejskim, czy w Stanach Zjednoczonych, państwo jest silne wtedy, kiedy procedury są transparentne, kiedy przestępczość korupcyjna, przestępczość związana z fałszowaniem dokumentów jest tylko jakimś drobnym promilem, a nie staje się standardem działalności. Oczywiście na szczęście nam jeszcze daleko do Rosji czy do Białorusi, ale powoli tymi standardami zaczynamy się, w moim przekonaniu, do tego zbliżać.
Wracając do tych afer, czy pan słyszał, że któraś w jakiś sposób się skończyła? No bo to takie prześladowanie, wydaje się, opozycji Jarosława Kaczyńskiego czy ministra Ziobry, Zbigniewa Ziobry za to, co stało się, no, samobójstwo popełniła pani Blida, i ta komisja chyba najdłużej trwała ze wszystkich, stawianie przed Trybunał Stanu za naruszanie jak gdyby tych procedur, które są w państwie, tak? I tutaj wygląda jakby nadużywanie służb, nadużywanie swojego stanowiska. Jak to wygląda w zestawieniu z tymi aferami, no, o których słyszymy i które tak naprawdę widzimy, pozbawiają chociażby majątku wielu ludzi, ostatnia Amber Gold, tak? I ludzie zostają z niczym. Podobno prokurator się czymś zajmuje, sądy również, ktoś jest tymczasowo aresztowany.
No, szanowni państwo, przede wszystkim ten wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego, te wnioski są tak absurdalne, że po prostu tylko się można śmiać. To jest po prostu jeden wielki cyrk, jedna wielka arena cyrkowa i tylko to zależy od ludzi, ilu artystów będzie na tej arenie występowało. Te wszystkie zarzuty są po prostu już dawno obalone, stworzone nie wiadomo przez kogo, na kogo potrzebę, na pewno tylko na wyłącznie potrzeby przykrycia właśnie tych afer. A jeżeli by tak naprawdę rozmawiać o odpowiedzialności konstytucyjnej, to można by powiedzieć, że niewątpliwie Donald Tusk powinien odpowiedzieć co najmniej za kilka spraw konstytucyjnie. Przede wszystkim za odwołanie Mariusza Kamińskiego z funkcji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Później za aferę hazardową, za aferę stoczniową, za aferę Amber Gold, za oddanie swoich kompetencji ministrowi Cichockiemu, za niedotrzymywanie zobowiązań budżetowych co do finansowania wojska, za różnego rodzaju działania związane z energetyką jądrową. Także tych zarzutów wobec Donalda Tuska konstytucyjnych moim zdaniem zebrałoby się co najmniej kilkanaście. Tylko problem polega na tym, że nie ma większości sejmowej, żeby te zarzuty skutecznie Donaldowi Tuskowi przedstawić przed Trybunałem Stanu. Zresztą niestety na moim przekonaniu na zarzuty konstytucyjne zasługuje obecny prezydent Bronisław Komorowski, albowiem zostając pełniącym obowiązki prezydenta, w moim przekonaniu naruszył konstytucję, pełniąc je, nie mając jeszcze informacji o tym, że nie żyje świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Także tak, jeżeli spojrzymy na pełne spektrum władzy niektórych członków z opozycji, szczególnie tej lewicowej, to można powiedzieć, że to właśnie ci ludzie powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, bo naruszenie konstytucji zaistniało w ich czasach. Przecież dlaczego mogła działać mafia paliwowa, mafia węglowa? Przecież premierem w tym czasie był Leszek Miller i pan Belka. To jeżeli ktoś zaniechał swoich obowiązków konstytucyjnych zapewnienia bezpieczeństwa państwa w tamtych latach, kiedy te mafie funkcjonowały i miały największe zyski, ponosił Leszek Miller i pan Belka. Dlaczego Ryszard Kalisz teraz tańczy kankana na tych wnioskach o Trybunał Stanu? Bo wie dobrze, że na złodzieju czapka gorę, więc trzeba odsunąć od siebie jakie podejrzenia i przerzucić je na tych ludzi, do których stworzono już wizerunkowo obraz tak zwanych oszołomów IV Rzeczypospolitej.
To ostatnie wołanie ministra Radosława Sikorskiego o pomoc Unii Europejskiej w sprowadzeniu wraku Tu-154 ze Smoleńska. Jak pan to ocenia? Bo są tacy, którzy chociażby z Platformy Obywatelskiej, nawet chyba pani marszałek mówi, że no, trzeba wszystkiego próbować, tak?
No to, co mówi pani marszałek, to możemy w annałach polskiej polityki zapisywać. I oczywiście, żeby gdyby Radosław Sikorski wołał o pomoc Unii Europejskiej w odzyskaniu wraku, to ja nawet bym pochwalił. Tylko że on nie woła, proszę ojca, szanowni państwo. On poprosił Catherine Ashton, żeby wspomniała o tym temacie. O temacie zwrotu wraku. To nie jest działalność dyplomatyczna. To nie jest działalność ministra spraw zagranicznych. To może być działalność chłopczyka w piaskownicy, który mówi do koleżanki: daj mi marcheweczkę. a nie ministra dużego europejskiego kraju. Jeżeli naprawdę minister Sikorski chciałby wpłynąć na Rosję poprzez instytucje międzynarodowe, to podjąłby odpowiednie działania dyplomatyczne, skierowałby odpowiednie noty do organów Unii Europejskiej, a nie do wysokiego przedstawiciela, tylko do Rady albo do Komisji. Zwróciłby się do Stanów Zjednoczonych, zwróciłby się do NATO. To wszystko jest
podobno
tylko...
jak w sprawie Radia Maria była też taka nota.
Jasne. Więc to jest tylko i wyłącznie zagranie w moim przekonaniu PR-owe. Ale dobrze się stało, że po 2,5 roku przynajmniej polski minister poprosił kogoś z Zachodu, żeby wspomniał o zwrocie wraku.
A co z inwigilacją? Bo też o tym słyszymy, tak? Że różne środowiska są inwigilowane. Chociażby no, dlaczego wyjeżdżają na pielgrzymkę, czy wyjeżdżają na manifestacje, bo tych manifestacji za sprawą, w związku z telewizją Trwam, jest ich wiele. I gdzieś tam czasem pojawiają się funkcjonariusze i wypytują, jak
dla
to
mnie,
jest.
Dla mnie to jest coś niespodziewanego, niezrozumiałego. Nie wiem, jakie są podstawy prawne tychże działań. Zapewne to nie jest prewencja, to nie jest rozpoznawanie ani wykrywanie przestępstw, bo nie mamy do czynienia z żadną działalnością zabronioną prawem. Myślę, że to jest po prostu naginanie prawa po to, żeby poczynić pewne ustalenia, rozpoznać pewne środowiska, dowiedzieć się o planach i zamierzeniach. Gorzej, kiedy zaczyna się inwigilować i kontrolować młodzież, tak jak ostatnio mieliśmy przykłady, że dokonywano nawet przeszukań w ich domach, podejrzewając ich o domniemane kontakty z osobami mającymi być może mieć jakieś poważne wątpliwości co do struktur polskiego państwa, tak? To jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Czy to robi policja, czy to robi ABW, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że jedni i drudzy mogą się posługiwać legitymacjami jednej czy drugiej służby, także naprawdę obywatel, który jest kontrolowany przez policjanta, może być kontrolowany przez funkcjonariusza ABW, CBA, SKW, SWW albo na odwrót, szanowni państwo. Służby specjalne to już jest publiczne niestety. To jest jedna z metod i sposobów działania służb specjalnych, że posługują się różnego rodzaju dokumentami legalizacyjnymi. Niestety jedna z gazet, Ogólnopolska Gazeta Wyborcza, kompromitowała niestety instytucję agenta pod przykryciem poprzez publikację jakichś wynurzeń jakiegoś człowieczka, który podobno był przykrywkowcem, i zostały ujawnione metody i środki działania służb. A proszę pamiętać, że służby specjalne nie zajmują się zwykłymi przestępstwami. Tylko ABW na przykład, czy CBA także, ale ABW w szczególności zajmuje się na przykład zdrajcami, agentami obcych służb i musi korzystać z różnego rodzaju instrumentarium niejawnego. Te metody i sposoby powinny być tajne. I naprawdę niektórzy redaktorzy, szczególnie tych mediów mainstreamowych, powinni pomyśleć od czasu do czasu, zanim dla sukcesu medialnego, być może dla pieniędzy, podejmują takie działania. Naprawdę myślenie to jest przyszłość, nawet dla tych środowisk.
Pan był szefem ABW, na ile to jest sprawna grupa, czy sprawne służby?
Nie, no ja zawsze powtarzałem, że największą tajemnicą ABW top secret to jest słabość tej służby. Myśmy oczywiście podjęli działania znacznie podnoszące skuteczność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niestety przez te kolejne lata obecny szef służby, w moim przekonaniu, te wszystkie reformy odwołał i doprowadził do tego, że agencja zajęła się takim bardziej PR-owym działaniem, publikowaniem raportów, wydawaniem miesięczników, tak zresztą jak CBA. Natomiast mniej zajmuje się, w moim przekonaniu, zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Ale od czasu jesteśmy informowani, bombardowani takimi wielkimi sukcesami ABW, jak sprawa Bronaka, co do czego ja mam olbrzymie wątpliwości, ale jestem przekonany, że niedługo oficerowie biorący udział w tej akcji zostaną odznaczeni przez prezydenta Komorowskiego, bo jak już powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Natomiast nie wiemy, żeby ktokolwiek poniósł konsekwencje za zaniechania związane z aferą Amber Gold. No niestety, można powiedzieć tak, że pan Krzysztof Bondarek bardzo dobrze kieruje agencją w swoim interesie, bo jest naprawdę najdłużej kierującym szefem służb specjalnych w wolnej Polsce.
Nieraz politycy, na czele z panem premierem, tłumaczą się tak, że pewne rzeczy może są nie do końca wiadome, że dowiadujemy się czegoś, nie wiem, z prasy, z przecieków, ale powinno być tak, że to właściwe służby, tak? kontrolują, co tak naprawdę się dzieje i kto nagina prawo i kto, brzydko mówiąc, wpuszcza w maliny obywateli, naciągając ich, jak chociażby tutaj w sprawie Amber Gold.
Tak, no, to w oczywisty sposób nie powinno wypływać poprzez jakieś przecieki, ujawnienia tajemnicy państwowej, artykuły prasowe, tylko odpowiednia polityka medialna powinna funkcjonować w służbach specjalnych, w prokuraturze, w sądach. Pewnie szkolenia się powinny odbywać po to, żeby obywatele mieli jak największy dostęp do informacji. Ale poza tym dzieją się złe rzeczy. No, proszę pamiętać, ostatnio kilka dni temu poinformowano, że został odwołany z prokuratury apelacyjnej w Katowicach pan prokurator Więckowski, który prowadził jedno z największych śledztw związanych z prywatyzacją Stanu, między innymi, który stawiał zarzuty panu Gromosławowi Czempińskiemu. No, okazuje się, że wraca do prokuratury okręgowej w Katowicach. Według rzecznika prokuratury podobno przyczyny są merytoryczne. No, a ja wiem, że przyczyny nie są merytoryczne. Przynajmniej tak mi to przekazano, bo w prokuraturze okręgowej i apelacyjnej w Katowicach wrze. Ludzie są zniesmaczeni tym, co się stało z prokuratorem, który od wielu lat szkolił, który był takim mentorem dla wielu młodych prokuratorów, który doskonale się zna na przestępczości gospodarczo-finansowej, ścigał bardzo dobrym skutkiem mafię paliwową. I niestety widocznie zbyt wielu osobom nadepnął na odciski. No i w sposób merytoryczny wraca do prokuratury okręgowej, czyli nie będzie mógł prowadzić tych swoich największych śledztw. Najprawdopodobniej oczywiście.
Seryjny samobójca. To ostatnie zabójstwo, tak, bo nie było samobójstwa. Giną ludzie. Tak też było w związku z aferą, z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Ginęli ci, którzy gdzieś tam maczali palce. I teraz ci, którzy giną też w takich niezbadanych okolicznościach, aczkolwiek do prasy przenosi się informacja, że nie ma jak gdyby udziału osób trzecich. Już od razu się doświetla odpowiednio dane zdarzenie.
Oczywiście ja nie wiem, jak jest naprawdę, bo nie mamy dostępu do informacji. Natomiast rodzi u mnie to potworne zdziwienie, że właśnie się wypowiada takie tezy bez zbadania sprawy, że bez udziału trzecich to było. Naprawdę każdą taką sprawę trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić. Być może która z tych śmierci była przypadkowa, być może była samobójcza, ale jeżeli mamy do czynienia z takim natłokiem różnego rodzaju zdarzeń nadzwyczajnych, to prokurator generalny powinien powołać specjalną grupę, zresztą w Komendzie Głównej Policji też, żeby bardzo szczegółowo wyjaśnić przyczyny, sposoby, przebieg tych śmierci, aby potwierdzić albo wykluczyć wersję, że to jest związane na przykład z badaniem katastrofy smoleńskiej, czy z jakimkolwiek innym zdarzeniem. Niestety większość tych zdarzeń w Polsce jest uznawana za śmierci samobójcze. To szczególnie było widać w sprawie Krzysztofa Olewnika. Ja nie mogę w to za bardzo uwierzyć, ale nie mam dostępu do akt śledztwa. Nie wiem, jak te śledztwa były prowadzone. Ja mogę powiedzieć, że jako prokurator zajmujący się mafią paliwową docierałem do różnych umorzonych spraw w prokuraturach osób, które miały popełnić samobójstwo, a po latach okazywało się, że ich śmierci były najprawdopodobniej morderstwami. Niestety po latach już nie można było uzyskać materiału dowodowego w sposób odpowiedni, bo ciała uległy rozkładowi, czy częściowemu rozkładowi. Ten materiał dowodowy nie był tak mocny, żeby móc coś oskarżyć kogokolwiek. Dlatego najważniejsze w postępowaniach przygotowawczych, śledztwach, jest to, żeby one były prowadzone szybko, systematycznie i drobiazgowo, ale żeby się nie przyciągały w czasie. Nie, żeby nie prowadzić tak, jak myśmy się na przykład zajmowali sprawami, że prowadziliśmy w latach 2007-2006 sprawy i czyny, które się działy na początku lat 2000. Dlatego, że po pierwsze pamięć ludzka jest zawodna, po drugie materiał dowodowy staje się często nieprzydatny. Dlatego ja twierdzę, to jest takie dla mnie bardzo smutne, ale ja twierdzę, że my nigdy nie poznamy naprawdę przyczyn katastrofy smoleńskiej.
No tutaj to pytanie, panie prokuratorze, o te materiały dowodowe, to co dzieje się, prawda, na różnego rodzaju komisjach, chociażby ostatnio kwestia trotylu, zwolnień. Tak. Mamy te próbki, nie mamy ich, ile ich mamy, gdzie one są. Więc też czy tutaj we właściwy sposób też reagujemy, bo z osobą nadrzędną w takich sprawach jest premier.
Znaczy, jeżeli chodzi o prokuraturę, to prokurator generalny, który nie wiadomo na podstawie jakich przepisów przekazuje informacje prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, kiedy była łączność stanowisk, to takie informacje mógł przekazywać, natomiast teraz nie ma. Oczywiście ja wspominam to o tym w swojej książce, natomiast, szanowni państwo, problem polega na tym, że wiele dowodów uległo utraceniu, nieodwołalnemu utraceniu, a wiele dowodów nie będzie w sposób przekonujący wskazywać na to, czy doszło do wypadku, czy doszło do zamachu. To, że na miejscu katastrofy był materiał wybuchowy, ja mówiłem od początku, szanowni państwo. Musiał być materiał wybuchowy, bo na miejscu katastrofy była broń borowców, były naboje, które są wypełnione materiałami wybuchowymi. Także fakt, że na miejscu katastrofy nie ujawniono podczas pierwszych badań rosyjskich i polskich materiałów wybuchowych, ośmieszał te badania. Ja to publicznie mówiłem. Natomiast fakt, że na miejscu katastrofy detektory, a najpewniej także i te wyniki laboratoryjne pokażą, że był trotyl czy inne środki wybuchowe, wcale nie oznacza, że ten materiał wybuchowy musiał być użyty do wybuchu. Szanowni państwo, większość z państwa bazuje na filmach, tak sądzę, który ogląda eksplozje, wybuchy samochodów, pułapek i tak dalej. Ale współczesny świat, współczesne metody służb specjalnych nie są tak widowiskowe, chyba że się chce coś pokazać. Przecież gdyby naprawdę ktoś chciał na przykład doprowadzić do katastrofy polskiego samolotu rządowego, wystarczy, żeby założył mikroładunek na przykład na instalacji hydraulicznej tu polewa i doszłoby do mikrowybuchu, który by nie rozsadził tego samolotu, ale spowodowałby jego upadek i rozpadnięcie się, tak? Oczywiście to jest jedna z wersji śledczych. Ja, nie mając dostępu do materiału dowodowego, nie chcę się wypowiadać. Uważam, że niestety komisja Millera się skompromitowała, jeżeli chodzi o swoje wnioski, a komisja Antoniego Macierewicza, która robi bardzo dobrą robotę, ale nie ma dostępu do materiałów dowodowych wszystkich, także jej wnioski będą ograniczone. I będą osoby, które będą mogły skutecznie kwestionować wyniki prac Komisji Macierewicza. Dlatego niezbędna jest Komisja Międzynarodowa, w skład której będą wchodzić najlepsi eksperci polscy i światowi, którzy na podstawie całości materiału dowodowego udostępnionego przez polską prokuraturę
i rosyjską... Premier też mówi, że no nie widzi uzasadnienia, no bo tu jest jak gdyby uderzenie w skuteczność czy we właściwe procedury państwa polskiego.
No ale procedury państwa polskiego zawiodły, bo raport Komisji Millera, jeżeli ktoś go przeczyta, szczególnie jej wnioski, to jest po prostu w moim przekonaniu dyskredytujący
tylko
tych ekspertów.
Tylko innego nie bierzemy pod uwagę, tak? Nie ale, mamy innego. No,
od tego jest władza publiczna, żeby skorzystać z takiej możliwości. Prezes Rady Ministrów, gdyby chciał, mógłby w 5 minut powołać komisję krajową, a polski Sejm w ciągu kolejnych 15 minut Międzynarodową Komisję Śledczą na przykład, zmieniając w tym zakresie, przepraszam, prawo. Natomiast trzeba chcieć. Natomiast wielu żeruje niestety na tragedii smoleńskiej i w moim przekonaniu żeruje na niej właśnie partia rządząca, która wykorzystuje emocje różnego rodzaju osób, w szczególności rodzin zmarłych, do podbijania nastrojów. Proszę zwrócić uwagę na media głównego nurtu, czy mętnego nurtu, jak mówi ojciec Tadeusz, co się działo w dniu, w którym Wyborcza Rzeczpospolita napisała o trotylu. Pierwszy raz chyba w historii TVN24, mogę się mylić, pokazano obrady Komisji Macierewicza. Czekano na reakcję. I niestety ta reakcja się zdarzyła. Tak? Więc moim zdaniem to było przygotowane. Znaczy oczywiście nie Czarek Gmyz, bo redaktor Gmyz to napisał na pewno ten artykuł zgodnie z prawdą i jestem przekonany, że rzetelnie go zweryfikował. Natomiast media głównego nurtu przygotowały się w odpowiedni sposób, żeby te informacje i tak wykorzystać przeciwko głównym partiom opozycyjnym. To można rozgrywać, pokazywać, przypominać o IV Rzeczpospolitej.
A mówiąc o materiałach dowodowych, kolejne ekshumacje, tak, też to ogromne zamieszanie. Te przeżycia kolejne wywołane, można być w życiu rodzin, tych, które przeżywały dramat z racji straty swoich najbliższych. Jak pan to ocenia? Bo to też no, pokazuje, tak, jakim jesteśmy państwem i na ile sprawni byliśmy w momencie takiej katastrofy, do której doszło, nie mówiąc, że zrobił to ten, tamten, jasne, czy jeszcze ktoś.
Znaczy, to, co się działo po katastrofie smoleńskiej, pokazało słabość polskiego państwa. Pokazało, że Polska jest takim krajem bananową republiką, że nie działają żadne instytucje państwowe, że premier jedzie samochodem z Gdańska do Warszawy, bo nie ma śmigłowca czy samolotu, żeby go przewieźć, że nie ma ekspertów w jego otoczeniu, jak jedzie do Moskwy czy do Smoleńska, że nie ma ekspertów w otoczeniu prokuratora generalnego czy też naczelnego prokuratora wojskowego, który doradzą mu, jakie procedury, jakie umowy
ale
podpisać.
Ale nie ma, czy po prostu nie zostaje zabrani, nikt o nich nie
pomyślał? Tego nie wiemy. To powinno wykazać śledztwo, bo w moim przekonaniu to są rażące zaniechania. Ale być może nie było takich ekspertów. Ja żyję już 40 parę lat i wiem, że eksperci w Polsce są, tylko się z nich nie korzysta, dlatego że są może są nie tacy jak trzeba, może źle doradzają. Tak? Dobry szef korzysta z ekspertów, którzy mają różne poglądy, tak? Ale szef, który jest autokratą, będzie korzystał tylko z takich ekspertów, którzy mu doradzają tak, jak on chce. Tak? Więc problem polega na tym, jeżeli się nieodpowiednio przygotowuje wszystkie instrumenty prawne, to później dochodzi do takich rażących, skandalicznych błędów, uchybień. Pytanie jest tylko, w jaki sposób to teraz prokuratura wyjaśni. W dalszym ciągu to śledztwo się nie toczy w sprawie zaniechań, które doprowadziły właśnie do tych błędów, bo tych błędów jest bardzo wiele. Tak? Dlaczego na przykład nie wypożyczono wraku Tupolewa? Bo o tym nikt publicznie nie mówi. Mówi się, że Polska nie może odzyskać wraku Tupolewa, bo jest na potrzeby rosyjskiego śledztwa. Tak mówi konwencja o pomocy w sprawach karnych pomocy międzynarodowej. Ale konwencja mówi też, że w takim wypadku, jeżeli państwo odmawia zwrotu dowodu rzeczowego, można zwrócić się o jego wypożyczenie. Na rok, na dwa. Czy Polska się zwróciła do strony rosyjskiej o wypożyczenie tego wraku? Jeżeli Rosjanie go nam nie chcą oddać, to niech go wypożyczą na czas potrzebny polskim ekspertom do badania. A polscy eksperci jeżdżą do Rosji, pobierają próbki, które są później w rękach Rosjan. Później jest urządzany oczywiście medialny spektakl, że specjalnie jedzie prokurator, przewożą samochodami i tak dalej, ale przez kilka dni próbki były w rękach Rosjan. I teraz to zależy oczywiście od zaufania. Jeżeli się ma zaufanie do strony rosyjskiej, to jest wszystko w porządku. Ja muszę powiedzieć, że zaufania ogólnego do Rosjan nie mam, a wiążę to ze swoim też doświadczeniem życiowym, z doświadczeniem szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja na przykład z panem Patruszewem, z którym się spotyka obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odmówiłem spotkań. On był poprzednio był teraz jest doradcą spraw bezpieczeństwa prezydenta Rosji. Przedtem był szefem FSB, Służby Bezpieczeństwa Rosji i bywał w Polsce, ale nie spotykał się ze mną. Więc to zależy oczywiście od, ja się z nim nie spotykałem, więc to zależy oczywiście od pewnego podejścia do rzeczywistości i patrzenia, jaki jest interes Rzeczpospolitej, bo wszyscy polscy politycy powinni działać w interesie Rzeczpospolitej. Nawet jeżeli jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to nadrzędnym interesem dla Polski jest, dla Polaka powinien być interes Polski. Tak mają Niemcy. Niemcy mają w konstytucji zapisane, że oczywiście mogą należeć do instytucji międzynarodowych, do Unii Europejskiej, ale do momentu, kiedy prawo to nie będzie sprzeczne z konstytucją RFN. W Polsce takiego zapisu nie ma konstytucyjnego.
Bardzo dziękuję. Mamy pierwszego rozmówcę. Prosimy, telewizja Trwam.
Halo?
Szczęść Boże.
Kazimierz Zełku.
Prosimy, panie Kazimierzu.
Taką sprawę. Można powiedzieć, że chroń, panie Boże, przed takimi agentami jak agent Tomek, który patrząc w obiektyw fotografa mówi, że nie ma świadomości, że jest fotografowany. Jeżeli tacy amatorzy funkcjonowali w służbach czwartej RP, to naprawdę dziękować Bogu, że ich już tam nie ma. To jest raz. Teraz do gościa pytanie. No dziwi mnie stanowisko gościa, że on twierdzi, że katastrofa smoleńska nigdy nie zostanie wyjaśniona. To przecież wasz mentor określił, że to był zamach i zbrodnia. I teraz jeszcze odnośnie jutrzejszego dnia. No chyba wasz mentor, pan Kaczyński, liczy na to, że zostanie internowany. Bo jak do tej pory tak walczy w latach 80., że Jaruzelski nawet nie chciał jego internować. Wolał internować swoich towarzyszy, a nie Jarka. No i jak tutaj z takim życiorysem po prostu pokazać się Polsce? Wstyd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeżeli ktoś internował swoich towarzyszy, to śmiem twierdzić, że to nie byli do końca towarzysze. Ale zaczynamy od pana agenta Tomka.
Niestety nasz widz był poddany praniu najprawdopodobniej medialnemu, bo gdyby znał historię Tomasza Kaczmarka, agenta Tomka, to wiedziałby, że był agentem pod przykryciem Centralnego Biura Śledczego od połowy lat 90. bodajże do 2005 roku, gdzie przeszedł do CBA. Był między innymi, pracował także w ochronie, podobno, prezydenta Kwaśniewskiego. Był agentem pod przykryciem zarządów SLD, szanowni państwo, osiągał sukcesy, był nagradzany. Więc no cóż, dziwi mnie, że nagle okazuje się złym agentem pod przykryciem. Tak naprawdę Tomasz Kaczmarek bardzo dobrze realizował swoje zadania, czego mamy przykłady sprawy pani Sawickiej, sprawy willi w Kazimierzu, sprawa wydawnictw PWN-u, a o wielu jeszcze sprawach państwo nie wiecie. Natomiast te zdjęcia, szanowni państwo, jeżeli nawet nie były pozowane, znaczy jeżeli były nawet pozowane, to były te dwa zdjęcia z pieniędzmi, były zdjęciami operacyjnymi. One nigdy nie powinny opuścić CBA. Ktoś popełnił przestępstwo, ten informator CBA popełnił przestępstwo. Natomiast zdjęcia agenta Tomka z imprez towarzyskich, no cóż, każdy młody człowiek lubi się bawić.
Trudno chodzić się wszędzie w dywanie,
i
prawda?
I to chyba nikomu nie zaszkodziło jeszcze. No. Nie chcę używać tutaj jakichś górnolotnych sformułowań, ale ja też się potrafię bawić, szanowni państwo. Niekiedy pływam w basenie, tak? No cóż, ktoś by mi zrobił zdjęcie, powiedziałby, że mors czy foka, tak? Więc oczywiście to zależy od punktu widzenia, od tego, w jakiej się jaką papkę medialną się przyjmuje do rzeczywistości.
A pytanie o ten zamach, bo pan Jarosław Kaczyński w ten sposób wyraża się, a jak to zestawić z tym, że zostanie czy nie zostanie sprawa?
W moim przekonaniu nigdy ta sprawa nie zostanie wyjaśniona do końca.
Czy to stoi w sprzeczności?
Śledczo? Nie, dlatego że każdy obywatel, każdy człowiek, szczególnie człowiek pokrzywdzony tutaj śmiercią swojego najbliższego brata i bratowej, może wyrażać takie poglądy. One są być mocne, ale uprawnione, dlatego że wiele informacji może przekonywać pana prezesa i inne osoby do wersji zamachu. Ja w dalszym ciągu jako prawnik, jako prokurator muszę być ostrożny w wypowiadaniu słów, dlatego że aby jakąś wersję potwierdzić, trzeba zebrać materiał dowodowy. Niestety żadna z wersji dotychczas przez prokuraturę, o której wiemy, sprawdzana, nie została potwierdzona. Także nikt nie może powiedzieć, biorąc odpowiedzialność za słowa, że doszło na pewno do wypadku, jak również nikt ze śledczych nie może powiedzieć na pewno, że doszło do zamachu, czy do może celowego udziału osób trzecich. Tak? Więc tak naprawdę im dalej od katastrofy, im mniej mamy dowodów z tych zebranych w tych pierwszych godzinach śledztwa, tym bardziej będzie trudno odpowiedzieć na pytanie. Tak mamy z katastrofą gibraltarską, tak? Po latach IPN podjął ponownie śledztwo, dokonał ekshumacji, ale okazało się, że zbyt duży okres czasu upłynął, zbyt wiele archiwów jest dalej ukrytych przed polskimi oczami i ta sprawa też do końca nie została jednoznacznie wyjaśniona. I niestety, im dalej będzie od katastrofy, tym będzie gorzej pod względem merytorycznym ustalić, co było przyczyną katastrofy. Natomiast będą coraz większe grupy osób przekonanych o tym, że był to zamach lub był to wypadek komunikacyjny. Bo niestety ta sprawa nie jest już sprawą merytoryczną, że zginął polski prezydent i należy wyjaśnić, dlaczego on zginął. Polska pierwsza dama, wielu oficerów, ministrów. Tylko ta sprawa się stała polityczna. Wykorzystuje to politycznie opozycja SLD, ruch Palikota i rząd, partia rządząca. Nie zależy tym stronom życia politycznego na wyjaśnieniu przyczyn katastrofy. Dlatego, że im bardziej w kotle zamieszają, tym łatwiej powławiają przydatne cząstki tłuszczu, a reszta się będzie dalej kipieć.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo, halo? O.
Tak.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziedzica.
Teraz i zawsze.
Ryszard z Bydgoszczy.
Prosimy.
Ja chciałbym w sprawie tej demokracji pseudo w Polsce tam zadać parę pytań panu prokuratorowi.
Jesteśmy, słyszymy pana, prosimy stawiać pytania.
Tam wczoraj był na Jedynce taki program, prowadził tam ten redaktor naczelny, tam co tam te dzienniki prowadzi, nie wiem jego nazwiska, o demokracji. Tam był z PiS-u i dwóch jeszcze było ze Palikota partii i ze SLD. Bardzo się oburzali na to, że poseł z PiS-u mówi, że nie ma demokracji w Polsce. Ja bym chciał takie pytanie zadać. Czy w normalnym jakimś kraju demokratycznym, takim na przykład jak Anglia, no czy tam, obojętnie, takim dobrym demokratycznym państwie, czy rząd utrzymał się by po takim tym, bo ja tam nie mówię o zamachu, bo to jest pewne, że to był zamach, ale takie nieszczęście spotkałoby się w innym kraju. I tak, stwierdziliby bezczelnie prokurator, no prokurator też na niego nie będę mówił, bo to nie prokurator, ten wojskowy doprowadzą tę sprawę. Bezczelnie mówi, że to na siedzeniach mogło być, bo przewożone było wojsko. A kto badał ten samolot, jak taka elita kraju leciała i jakby tam czujniki wykazały trotyl? Kto by dopuścił w normalnym kraju do tego? Przecież rząd ma odpowiedzialne służby do tego. Jeżeli nie zrobił tego, to powinien już nie istnieć ten rząd. A jeżeli by się stało jeszcze takie nieszczęście, no to ja nie wiem, jakim cudem taki rząd jeszcze może rządzić. Bym prosił, żeby pan tam powiedział, czy to jest możliwe do tego. No bezczelnie mówić jeszcze, że tam przewozili wojsko i tam ślady trotylu wykryli. No to jak to był badany ten samolot przed wylotem na te uroczystości?
Dziękuję panie Ryszardzie.
Dziękuję, z panem Bogiem.
No cóż, jak wiemy ostatnio, okazuje się, że najprawdopodobniej nie był badany. Najprawdopodobniej nie był badany, nie działały czujniki na lotnisku, na wojskowej części Okęcia. Natomiast no, tłumaczenia pana prokuratora Szelonga na tej konferencji prasowej, mogę to słowo powiedzieć, były dosyć takie dziwne. W moim przekonaniu osoba, która zna się na tych urządzeniach, a ja miałem z nimi do czynienia, nie mogłaby takich rzeczy opowiadać. Ale cóż, ta konferencja prasowa była pewnym ciągiem zdarzeń i w moim przekonaniu właśnie po to została w taki sposób zorganizowana, a nie w inny. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że naczelny prokurator wojskowy pan pułkownik Artymiak przyznał przecież, że urządzenia niektóre wykazały TNT na wizjerze. Natomiast, szanowni państwo, no nie możemy się obrażać na to, jacy są Polacy. Proszę pamiętać, że Platforma Obywatelska w 2011 roku wygrała powtórnie wybory parlamentarne. Czyli był demokratyczny test, czy ci ludzie, którzy tak wyjaśniają katastrofę smoleńską, którzy tak przygotowali lot pana prezydenta, jego wyprawę, zasługują na to, żeby być dalej u władzy, czy nie. Niestety, szanowni państwo, większość Polaków uznała, że zasługują. No nie możemy pluć na innych Polaków, że zagłosowali na ten rząd. Musimy ich przekonywać. Musimy z nimi rozmawiać. Musimy im pokazywać, że żywią się tą papką medialną mediów mętnego nurtu. Nie możemy mówić, że są źli, że są niedobrzy, tylko przekonać Polaków, żeby w kolejnych wyborach Polacy zagłosowali na tych, którzy chcą demokratycznej, ale transparentnej, przejrzystej, uczciwej Polski. I to jest przejaw demokracji. Bo oczywiście w niektórych różnych innych sprawach polska demokracja jest w pewien sposób fasadowa, zmierza w kierunku Białorusi, ale jednak te podstawowe prawa obywatelskie, przynajmniej w tym częściowym zakresie, są zachowywane. Mamy prawo do sądu, mamy prawo do adwokata. To jest oczywiście ograniczane, dlatego że polskie sądownictwo jest takie, a nie inne. Nie doszło tam nigdy przecież do lustracji. W polskich sądach w dalszym ciągu orzekają sędziowie, którzy byli tajnymi współpracownikami, bo przecież to nie jest zakazane. Jeżeli złoży zgodne z prawem oświadczenie lustracyjne, to może być przecież dawnym współpracownikiem. I tak niestety jest. Natomiast nie można się obrażać na tą demokrację, którą mamy, tylko musimy ją zmieniać. Ale nie możemy jej zmieniać w sposób agresywny, bo nie osiągniemy moim zdaniem celu. Trzeba przekonywać tą większość, która zagłosowała na tą władzę. Oczywiście to nie jest większość polskich obywateli, bo ileż Polaków chodzi do głosowania, więc wielu Polaków trzeba zachęcić do tego, żeby poszli do głosowania. I ja szczerze mówiąc cieszę się, że prawica pączkuje, że jest Solidarna Polska, że może będą jeszcze jakieś ruchy bardziej prawicowe, że być może te 10-20% Polaków, którzy nie chodzą do głosowania, pójdą do głosowania wreszcie i zagłosują na tą inną prawicę, nie prawicę Jarosława Kaczyńskiego. Cieszę się, że jest Jarosław Kaczyński, że jest PiS, bo to jest najtwardsza polska formacja opozycyjna, ale potrzeba zachęcić jeszcze te 20% nie idących do wyborów, bo inaczej nigdy patrioci nie osiągną władzy w Rzeczpospolitej. Taka jest moja ocena.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca kochanego naszego Grzegorza i pana prokuratora.
Dziękujemy.
I na wstępie chciałbym powiedzieć tak, że mówi się dużo o tej agresji, prawica ma agresję, a ja słyszałem głos tego pierwszego pana, który się tak odniósł, nie powiem, że wulgarnie, ale o jakichś mentorach, no tak ironicznie odniósł się do pana prokuratora, no i do ojca też, bo średnio ojciec prowadzi tą audycję. I z taką klasą i ojciec nasz kochany i pan prokurator z takim spokojem odpowiedział temu panu, w ogóle go nawet nie skrytykował, tylko przyjął tą krytykę i a propos tej wykrycia tej niby katastrofy, no to przecież każdy, ja jestem zwykłym szarym człowiekiem i tylko obserwuję na naszą kochaną telewizję i radio i nasz dziennik, no to przecież z góry wiem już dawno, że to nie zostanie nigdy wykryte, tak jak ta sprawa Gibraltaru.
Panie Jerzy, jeżeli mogę, jakieś pytanie do naszego gościa, mogę prosić?
No właśnie, kochany ojcze, teraz o tych wyborach, no właśnie, bo teraz pan prokurator powiedział, no jesteśmy my, Polacy, winni. To może nie jest pytanie, proszę ojca, może nie pytanie, ale my jesteśmy winni, bo co drugi z nas, Polaków, co 4 lata nie wrzuca żadnej kartki. W ogóle. No to już jest tragedia przecież. No i a potem już jeszcze odpowiednią kartkę wrzucić. No ja nie wiem, no pan prokurator od początku tak go odsunięto, żeby mógł być nas reprezentować Polaków. No w taki sposób i to się przedłuża i to rzeczywiście to się kończy, aż się skończy te 5 lat czy 4, co się należy i pan prokurator nie będzie mógł nas, narodu polskiego reprezentować. I takich ludzi mamy właśnie w tej naszej telewizji, w naszym kochanym radiu. No a mówi się o agresji, że jesteśmy agresywni. No i myśmy szli 11 listopada i z tyłu zaczęli krzyczeć tam tu w Krakowie, że na pana premiera. Ja mówię, nie, my śpiewamy piosenki patriotyczne i religijne. I zamilkło. Ktoś tam widocznie chciał podpuścić, żeby był pretekst, że oj, jacy ci z tego radia są, że ja go obrażają kogoś. Ja zamilkuj, tylkośmy się modlili i śpiewali pieśni patriotyczne.
Dziękuję, dziękuję panie Jerzy, pan poddał mi myśl jedną. Manifestacje, panie prokuratorze, i ewentualnie udział policji, ochrona. Czasem gdzieś słyszymy, że może dochodzić do pewnych prowokacji, jak chociażby na 11 listopada. Czy rzeczywiście tak mogło być? Bo no, strony się usprawiedliwiają. Jedna mówi, że absolutnie. Materiały w internecie pokazują, że jednak mogło do czegoś dojść, że nawet gdzieś tam pod koszulą widać napis policja. No i pytanie, dlaczego ten człowiek akurat był w tym miejscu, a nie w innym, tak?
Ja chciałbym może odpowiedzieć najpierw panu Jerzemu, że szanowni państwo, nie możemy też spoczywać na laurach. No niestety wybory odbyły się tak, a nie inaczej. Partią rządzącą jest partia rządząca. Nie zostaliśmy posłami. Niekiedy radni przestali być radnymi, ale nie można się obrazić na rzeczywistość, tylko trzeba realizować się. Trzeba dokształcać się, pogłębiać wiedzę, trzeba prowadzić jakąś inną działalność społeczną czy społeczno-kulturalną po to, żeby nie zmarnować tych lat, tylko pokazać, że się z fachowcem się pogłębiło swoją fachowość. Między innymi ja na przykład robię teraz doktorat, książkę Wywiad Rzeka została opublikowana. Tak, więc szanowni państwo, nie można wpadać w marazm. Musimy być silni, musimy robić wszystko, żeby być coraz lepsi, bo tylko wiedzą, umiejętnościami pokonamy tych ludzi. a nie tylko umartwianiem się. Oczywiście umartwianie jest też bardzo ważne, bo Litwa jest najważniejsza, ale wzmacnianie siebie, swojej osobowości, swoich najbliższych, swojego otoczenia, swoich przyjaciół z klubu, z rodziny, czy Radia Maria, czy szkół, to jest właśnie metoda. Teraz jeżeli chodzi o manifestację, szanowni państwo, no nie bez przyczyny zmieniono ustawę, zaostrzając kryteria dotyczące manifestacji. Władza się obawia manifestacji. Władza się obawia, że tłumy ludzi zaczną mówić prawdę, zaczną właśnie nie krzyczeć, nie zachowywać się agresywnie, tylko swoją postawą pokazywać, co jest prawdą, co jest złe, jak i dlaczego to zło się dzieje. I dlatego najprawdopodobniej dochodzi do prowokacji. Po to, żeby pokazać, że to otoczenie związane z opozycją, czy szeroko pojętymi mediami niezależnymi, to jest otoczenie agresywne. Tak? Czyli przywoływać tą ciemność rządów Jarosława Kaczyńskiego, wydumaną przez media mętnego nurtu. I oczywiście...
Bójcie się, bo nadchodzi ręka sprawiedliwości, tak?
Tak, ale jakiej sprawiedliwości? Szanowni państwo, przecież jeżeli mamy informację, że konferencja prasowa w sprawie Brunona K. miała być tydzień wcześniej, więc mamy splot trzech zdarzeń. Mamy informację o trotylu, później nieszczęsne, czy zbyt mocne w moim przekonaniu wystąpienie przedstawicieli PiS-u. Później mamy manifestację 11 listopada, gdzie najprawdopodobniej funkcjonariusze pomogli w wywołaniu różnego rodzaju burt i awantur, gdzie ten marsz został przedstawiony jako marsz agresywny. I mamy trzecie zdarzenie, które miało mieć miejsce następnego dnia. ABW z prokuraturą ujawnia już człowieka, który przyszedł od słów do czynów, który nie dość, że chciał jechać na 11 listopada manifestować, krzyczeć i być agresywnym, to chciał wysadzić jeszcze polski budynek Sejmu. Jakiż by był to wspaniały koncept medialny, mainstreamowy. Tylko prokurator się nie zgodził na tą konferencję i konferencja została o tydzień czasu przesunięta w czasie. I dlatego im się to nie udało do końca, szanowni państwo. Natomiast pamiętajcie, że takie działania podejmowane przez media mainstreamowe, czy też przez ludzi związanych z kreowaniem wizerunku władzy publicznej, są realizowane po to, żeby przedstawiać rządzących Donalda Tuska zawsze z dobrej strony, uśmiechniętego, zadowolonego, mówiącego ble, ble, ble. I z drugiej strony przedstawicieli opozycji, którzy w sposób skuteczny domagają się swoich praw, ale są przedstawiani jako właśnie ludzie agresywni, mówiący z podniesionym głosem i tak dalej, i tak dalej. To jest ta kreacja wizerunku, przedstawiania dobrych i złych i przedstawiania, odwracania kotoogona, najprościej rzecz ujmując.
Dziękuję. Bardzo prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani.
Ja, Lidia, moje imię, dzwonię z Niemiec. Serdecznie pozdrawiam księdza i pana prokuratora. Chciałam po prostu złożyć podziękowania za patriotyzm, za to, że jesteście i panu prokuratorowi również. Ja chciałam nawiązać do wyborów i do tego, że tak mało ludzi po prostu idzie do wyborów. Ja jestem z rodziny, że tak powiem, mąż jest Ślązakiem i chciałam powiedzieć o tych rodzinach ze Śląska, które nie głosują na inne partie, tylko na te właśnie, które są teraz przy władzy. Po prostu boją się, że nie będzie autonomii Śląska. Chciałam to potwierdzić, bo po prostu wiem to na pewno. I dlatego można sobie pomyśleć, jacy ludzie są ci, którzy głosują właśnie teraz na tą partię, która rządzi. Jest mi bardzo przykro, że właśnie tak to jest. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i proszę wszystkich rodaków, żeby poszli i wreszcie zagłosowali na prawdziwą Polskę. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Pani Lidio, pan Franciszek Marek, pan profesor, zawsze mówił o tym i przypominał, gdy Ślązacy wyjeżdżali nawet za ocean do Stanów Zjednoczonych, tam szukać chleba, pieniędzy na życie, to mówili o sobie, że są Polakami, tak? Nie Ślązacy, tylko Polacy. Ja mam też kilku kolegów, którzy wyjechali do Niemiec po szkole podstawowej, średniej i oni nie mówią, że są Ślązakami. Oni są Polakami. Więc to oczywiście gdzieś rozwarstwienie, czy takie próbowanie, tak uprowadzenie, że ma być autonomia, że my za wszelką cenę mamy być, to co zrobić z tym depozytem trzech powstań i tego zmagania się, prawda, Ślązaków, którzy żyli w Polsce, o Polskę, bo to były ich zrywy. To nie było tak, że ktoś z zewnątrz przyszedł i mówił, upominajcie się. To właśnie to było upominanie się oddolne. To takie były kiedyś ruchy. Więc o tym trzeba pamiętać i tutaj, żeby ci, którzy próbują może jakąś nową historię stworzyć.
Ale tutaj też mamy do czynienia z, to jest tylko i wyłącznie praca wizerunkowo-medialna, bo tak naprawdę Platforma Obywatelska nigdy nie stwierdziła, nigdy nie powiedziała, żaden z jej przedstawicieli nie powiedział, że zapewni autonomię dla Śląska. Wręcz przeciwnie, prezydent Komorowski wykluczył całkowicie, że będzie autonomia śląska. Zatem to przekonanie wśród mieszkańców Śląska, Ślązaków, że Platforma zapewni autonomię, to jest wytwór właśnie kreacji medialnej, lokalnych dzienników, lokalnych mediów. Ale jak
ja
naprawdę
zapytam,
wygląda...
Panie prokuratorze, co to znaczy, tak, autonomia? Że my naraz zostaniemy przeniesieni do Zagłębia Rury, koło Monachium, naraz będzie Śląsk i będziemy pływali dobrobytem, że wszystkie problemy na Śląsku.
Ale jest samorząd województwa i mamy dzisiaj trzeci dzień przykład, jak samorząd województwa Platformy Obywatelskiej zapewnia ruch kolejowy na Śląsku. Trzeci dzień media bombardują nas informacjami, że spółka Koleje Śląskie samorządu wojewódzkiego kierowanego przez marszałka z Platformy Obywatelskiej nie zdaje egzaminu. Jak setki, jeżeli nie tysiące Ślązaków.
Przewozy regionalne mają ratować, prawda?
Najpierw zlikwidowano przewozy regionalne Śląstwa, teraz przywraca się je, żeby ratować sytuację. No to nie po słowach, tylko po czynach się ludzi powinno oceniać i poznawać. I takie są czyny, że ci ludzie nie potrafią nic porządnie zrobić.
Prosimy bardzo. Halo?
Ja do ojca prowadzącego.
Jesteśmy na antenie. Pana imię?
Tadeusz.
Proszę bardzo, Panie Tadeuszu.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Ja chciałem zapytać po prostu takie pytanie, takie moje nasuwające się. Jest po prostu, chodzi o te wybory nasze. Te nasze wybory, one dla mnie to jest dziwne po prostu z tej pozycji, że godzina 21, koniec wyborów, skrzynki są pełne głosów, a już pewna grupa tańczy, jak ostatni rząd, tańczą, żeby grali wybory. To jest niedopuszczalne moim zdaniem. To tak nie powinno się odbywać. Sondaże to sondaże albo wybory. No przecież to trzeba rozgraniczyć coś z tego. Nie można według sondaży tego robić. Bo mi się wydaje, że te wybory są po prostu oszukane. I to wszystko. Ja lubię prawdę. Oczywistą ludzką prawdę. To trzeba po prostu poświęcić co najmniej jedną dobę, żeby te głosy policzyć uczciwie.
Panie Tadeuszu, pan czuje się
wtedy się przekonamy, co to jest.
Panie Tadeuszu, pan czuje się bezpiecznie w Polsce?
No czuję się bezpiecznie, no co mi zostało? No ja po prostu chciałbym, żeby było bardziej bezpiecznie. Żeby było bardziej po ludzku. Uczciwie to wszystko robione. Bo teraz to sondaże to... Moim zdaniem sondaże nie powinny być robione, żadne sondaże w czasie wyborów. To jest za poważna sprawa. To są poważne, bardzo poważne rzeczy życiowe, nasze ludzkie życiowe. I nie powinniśmy robić sondaży żadnych z tego.
Dziękuję,
to jest niedopuszczalne,
bardzo.
Moim zdaniem.
Dziękuję. Nie wiem, czy
no cóż, prawo wyborcze uchwalają rządzący, ci, którzy mają większość. Sondaże są zakazane na dwa dni przed wyborami. Dopiero mogą być sondaże exit polis po zakończeniu wyborów. Oczywiście były doniesienia, że polskie serwery, znaczy, że polskie wyniki wyborów były przesyłane przez rosyjskie serwery, że można było wpłynąć na wynik wyborów. Natomiast tak naprawdę Państwowa Komisja Wyborcza wyniki wyborów tylko i wyłącznie, przynajmniej tak informuje Państwowa Komisja Wyborcza składająca się z sędziów, informuje, że te wyniki ustala tylko i wyłącznie na podstawie papierowych protokołów, więc wierzę w to, że ci sędziowie w Państwowej Komisji Wyborczej no, zachowują normy prawa. Jeżeli stracimy wiarę do wszystkich instytucji państwa polskiego, no to naprawdę wtedy już może być bardzo poważna sytuacja. Jednak jeszcze w takie instytucje próbuję wierzyć, że nie dochodzi do fałszowania wyborów. W demokratycznym przynajmniej z nazwy państwa.
Pan prokurator wspomniał książkę Rzekę. Pan pisze się doktorat oprócz tego, tak?
Tak.
Łańcuch poszlak, wielka gra mafii i rosyjskich służb specjalnych, więc to nie nabawa. Można, dzisiaj może zajrzę, czy jutro.
Miało 5 lat i zdecydowałem się udzielić tego wywiadu Rzeki po to, żeby opowiedzieć o przeszłości i odnieść się do rzeczywistości, żeby pokazać, jaka jest prawda, żeby wreszcie bohaterowie byli bohaterami, a zdrajcy byli zdrajcami. Żeby osoby, które pomagały w wyjaśnieniu wielu spraw, którzy są uczciwi są uczciwymi patriotami, nie były ciągane po sądach, nie były prowadzone wobec nich postępowania karne. Mam nadzieję, że lektura będzie bardzo ciekawa. Osoby, które ze mną rozmawiały, były dosyć dociekliwe i pytały mnie o różny punkt widzenia. Zatem odnoszę się tam naprawdę do wielu gier, wielu operacji zorganizowanych między innymi, w moim przekonaniu, przez rosyjskie służby specjalne.
To tak chodzimy trochę na sznurku czyimś, tak? Może być.
Znaczy ja od dawna twierdzę, że Polska to jest takie olbrzymie pole bitew, walk pomiędzy wywiadami, w szczególności rosyjskim i niemieckim, ale oczywiście inne wywiady tutaj też bardzo
mocno działają. Podobnie jest w Niemczech i w Rosji?
Nie, znaczy, szanowni państwo, Polska jest słabym krajem. W Polsce można rozgrywać interesy. W Polsce są teraz olbrzymie pieniądze do zarobienia. W olbrzymi sposób można Polskę uzależnić energetycznie, paliwowo od jednego lub od drugiego partnera. Proszę pamiętać, że przed Polską jest budowa elektrowni jądrowych. To jest około 100 miliardów złotych. Jest gaz łupkowy. To jest kolejne kilkaset miliardów złotych. Kto przejmie ten kąsek, kto będzie nim zarządzał, kto będzie tymi kąskami kontrolował, ten będzie kontrolował Polskę. Proszę zobaczyć, co zrobiła Norwegia. Został stworzony specjalny fundusz pokoleń. Ropa jest sprzedawana, ale pieniądze są oszczędzane po to, żeby przyszłe pokolenia Norwegów miały zapewniony byt. Teraz w Polsce nie ma, mamy olbrzymie zboża gazu łupkowego, natomiast nie ma żadnej strategii, jak wykorzystać ten gaz łupkowy, jak nie oddać kontroli nad tym gazem Rosjanom, no bo jeżeli przejmie kontrolę nad gazem łupkowym Gazprom, to na pewno zrobi wszystko w moim przekonaniu, ale nie będzie wydobywał gazu łupkowego, jeżeli ma swój gaz. Tak.
Może jeszcze jedno pytanie do pana. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Marian ze Śląska.
Prosimy.
Ojcze i panie prokuratorze, chciałbym zadać pierwsze pytanie. Mówimy o bezpieczeństwie Polski, społeczeństwa polskiego. Ja dam pierwszy przykład z brzegu. Jeżeli państwo, rząd i jego służby nie zabezpieczyły życia pana prezydenta i całej świty naszych najlepszych ludzi w jego drodze do Katynia, to jak my możemy mówić, że rząd i jego instytucje dają nam pełno bezpieczeństwa? To jest primo. Ale sekundo. Wracam do tragedii smoleńskiej. Panie prokuratorze, niech mi pan odpowie, czy nie jest dowodem to, że nastąpiła katastrofa w wyniku działań służb rosyjskich, że jeżeli oni powiedzieli, że samolot jest na kursie i na linii, a rozbił się prawie około 300 metrów od pasa startowego, to gdzie my jesteśmy? Przecież to jest pierwszy dowód zasadniczy, że samolot nie był prowadzony na pas startowy. Panie prokuratorze, jak nasi prokuratorzy działają? Dalej, są rozbieżne informacje na temat tego, jaka jest wysokość samolotu. i wiele innych rzeczy. Samolot rozbił się na wiele części, czyli uderzenie musiało być olbrzymie, albo o ziemię, albo inne przyczyny. Ja nie mówię w tej chwili, był zamach. Może kiedyś w przyszłości to się po prostu wyjaśni.
Panie Marianie, bardzo dziękuję, patrzę na zegar.
Ale proszę, ja pozwolę sobie jeszcze skończyć.
Proszę.
Ojcze, a mianowicie, gdzie były służby, które przygotowywały lot do Katynia? To jest podstawowa rzecz. Cały rząd i jego instytucje nie zdały egzaminy bezpieczeństwa. To jest moja odpowiedź na temat stanu bezpieczeństwa Polski. My mamy kilkaset tysięcy policjantów, służb kontrolnych, instytucji i tak dalej, ale oni nam nie zabezpieczają. Owszem, zabezpieczają pieniądze dla pana Rosowskiego. Szczęść Boże!
Dziękuję, chociaż na służbę też trzeba trochę pieniędzy wydawać.
Oczywiście pan ma dużo racji. Ja nie mamy czasu, żeby opowiadać o szczegółach, dowodach, które są zebrane w śledztwie. Oczywiście te dowody, które pan wskazał, są bardzo istotne. One powinny być w odpowiedni sposób zinterpretowane przez prokuraturę i wykorzystane. Teraz no nie sposób się odnosić do wszystkich tutaj elementów. Książ też dużo więcej na ten temat powiedziane. Niewątpliwie to, że Rosjanie naprowadzali samolot poza kursem, poza ścieżką i że samolot nie chciał lądować, to wiemy już dziś na pewno. Nie wiemy, co tak naprawdę doprowadziło, nie znamy ostatnich kilku sekund, kiedy doszło do rozpadu samolotu, czy też rozbicia się samolotu, tych 5-6 sekund. I to jest najważniejsze. Prokuratura, służby, komisje państwowe, komisja Millera powinna tym 5 sekundom poświęcić 95% swojego czasu, żeby ustalić, co się stało przez te minuty. Natomiast to jest przykład, oczywiście, jednoznaczny. Katastrofa smoleńska i to, co się działo po katastrofie smoleńskiej, a także przed katastrofą smoleńską, jakie mamy słabe państwo, jakie mamy słabe instytucje państwa, bo naprawdę w państwie demokratycznym rządy się zmieniają, ale fachowość na pewnym poziomie urzędniczym jest konstans. Ona się nie zmienia, bez względu na to, czy premierem jest X, czy Y, czy Z. A w Polsce zmienia się premier, to się zmienia wszystko. A szczególnie to zrobiła Platforma Obywatelska, która wymiotła ludzi ze stanowisk, z prokuratur, z sądów, ze służb specjalnych, albo zwalniając, albo przynosząc na emerytury, albo wysyłając za granicę. Metod jest wiele, szanowni państwo.
A jeszcze gdybyś chciał być posłem, też nie możesz.
Mogę
być prokuratorem.
Najgorzej, żeby ktoś patrzył na ręce. No proszę zwrócić uwagę, że w Komisji do Spraw Służb Specjalnych obecnej, w obecnym Sejmie, jest tylko jeden przedstawiciel służb specjalnych. To jest Konstanty Miodowicz z Platformy Obywatelskiej. Ani Mariuszowi Kamińskiemu nie pozwolono wejść do Komisji do Spraw Służb Specjalnych, ani Tomaszowi Kaczmarkowi, ani Antoniemu Macierewiczowi. Dlaczego? Bo ci ludzie się znają i potrafiliby służby specjalne kontrolować. A tak...
Nad składem ktoś czuwa?
No oczywiście, że tak.
Każdej komisji?
No tych najważniejszych. Nie wiem, komisja sportu, być może tam może się dziać, co się może dziać. Jak już po euro jest to. Natomiast te komisje spraw wewnętrznych, komisja sprawiedliwości, komisja do spraw służb specjalnych, to są komisje, które w odpowiedni sposób są układane. Odpowiednie osoby są przewodniczącymi. Nie bez kozery, nie bez przyczyny. Grzegorz Schetyna jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych na przykład. Także, szanowni państwo, nie wierzcie w przypadek. Naprawdę, nie wierzcie.
Bardzo dziękuję, panie prokuratorze, za rozmowę, za spotkanie.
Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Dzisiaj, drodzy państwo, naszym gościem był pan Bogdan Sięczkowski, były szef ABW. Dziękuję państwu również za uwagę, za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.